Rozdział 21. Wyspa Tiboulen. Dantes, oszołomiony, niemal uduszony, miał jednak tyle przytomności umysłu, żeby wstrzymać oddech. A że przygotowany na wszystko dzierżył, jakieśmy to opowiedzieli, w prawej ręce nóż, rozpruł szybko worek, uwolnił ramię i wysunął głowę. Daremnie czynił wysiłki, aby uwolnić się od ciężaru. Ciężar dalej ciągnął go w dół. Skurczył się więc, szukając liny, którą związano mu nogi, i ostatnim wysiłkiem przeciął ją właśnie w tym momencie, gdy miał stracić przytomność. Wtedy, odbiwszy się mocno nogą, wypłynął wolny na powierzchnię morza, a ciężar ciągnął w tajemniczą głębię grubą tkaninę, która o mało nie stała się całunem Edmunda. Młodzieniec zaczerpnął tylko trochę powietrza i zanurzył się powtórnie, gdyż ostrożność nakazywała mu przede wszystkim unikać teraz ludzkich oczu. Kiedy wypłynął na powierzchnię po raz drugi, znajdował się już przynajmniej o 50 kroków od miejsca upadku. Dojrzał nad głową ciemne, burzliwe niebo, po którym wiatr rozmiatał pędzące obłoki, ukazując niekiedy skrawek granatu ozdobiony gwiazdą. Przed Edmundem rozpościerała się równinna dal, mroczna i rycząca, a fale zaczynały już kipieć jak przed nadejściem nawałnicy. Za nim zaś, czarniejsze od morza, czarniejsze od nieba, wznosiło się granitowe, groźne widmo, którego stercząca krawędź przypominała rękę sięgającą po swoją ofiarę. U szczytu najwyższej skały kaganiec oświetlał dwa cienie. Wydawało się Edmundowi, że te cienie pochylają się zaniepokojone nad głębiną. Rzeczywiście, ci dwaj najdziwniejsi pod słońcem grabarze musieli posłyszeć krzyk, który wydał, przeszywając powietrze lotem błyskawicy. Zanurzył się więc znowu i płynął dość długo pod wodą. Ten manewr, który wykonywał niegdyś z wielką łatwością, ściągał do zatoczki Faro tłumy ciekawych, co, podziwiając kunszt pływacki Edmunda, okrzykiwali go niejednokrotnie najlepszym pływakiem w Marsylii. Kiedy znów wypłynął na powierzchnię wód, latarnia zniknęła. Edmund musiał się teraz zorientować w położeniu. Spośród wysp otaczających twierdzę If, Ratonu i Pomeke znajdują się najbliżej zamku. Ale obie te wyspy są zamieszkane, tak samo jak wysepka Dumé. Najpewniejszym tedy schronieniem były wyspy Tiboulen i Lemera, odległe o mile od twierdzy. Mimo tej odległości Edmund nie zrezygnował, bynajmniej z dotarcia do którejś z rzeczonych wysepek, ale jak je odnaleźć wśród gęstniejących ciemności? W tym momencie ujrzał latarnię morską w planie, świecącą jak gwiazda. Płynąc wprost na tę latarnię, ominąłby wyspę Tiboulen, położoną nieco na lewo. Jeśli więc skieruje się trochę w lewo, natknie się na nią z pewnością. Tylko że odległość tej wyspy od twierdzy Iw wynosi, jak już powiedzieliśmy, około mili. Faria mawiał nieraz do Dantesa, widząc jego przygnębienie i gnuśność.
Edmundzie, nie poddawaj się słabości. Jeśli nie będziesz ćwiczył mięśni, utoniesz z pewnością, gdyby udało ci się kiedyś stąd wymknąć.
Słowa te zadźwięczały Edmundowi w uszach, gdy przygniotła go ciężka fala o gorzkawym posmaku. Wypłynął szybko na powierzchnię i jął energicznie przecinać spienione grzywy, żeby przekonać się, czy rzeczywiście utracił był siły. Ale stwierdził z radością, że przymusowa bezczynność nie odjęła mu mocy i zręczności i że nadal panował nad tym żywiołem, z którym igrał już za dzieciństwa. Zresztą strach ten chyży prześladowca dodawał Edmundowi sił. Nasłuchiwał z wierzchołków fal, czy nie dobiegnie go jakiś odległy hałas. Za każdym razem, gdy fala wynosiła go wysoko, obejmował szybkim spojrzeniem widzialny jeszcze krąg i starał się przebić wzrokiem gęstniejącą ciemność. Każda wyższa od innych fala wydawała mu się łodzią spieszącą za nim w pogoni i wtedy zdwajał wysiłki, dzięki którym oddalał się rzeczywiście od twierdzy. Ale powtarzając często ten manewr, Edmund wyczerpie do cna swoje siły. Płynął jednak dalej i posępną twierdzę otoczyły nocne mgły. Nie dostrzegał jej więc, choć nie przestawał odczuwać jej bliskiego sąsiedztwa. Minęła już może godzina, a Edmund, podtrzymywany na siłach pełną świadomością, że jest wolny, pruł falę w kierunku przez siebie obranym. Płynę już pewnie z godzinę, pomyślał, ale tracę chyba czwartą część szybkości, gdyż wiatr jest mi przeciwny. A jednak, o ile tylko nie omyliłem się w kierunku, powinienem być teraz w pobliżu wyspy. A jeśli się omyliłem? Drżenie wstrząsnęło ciałem Edmunda. Chcąc trochę wypocząć, usiłował płynąć na wznak. Morze kipiało coraz gwałtowniej i Edmund przekonał się, że ta forma odpoczynku, na którą liczył, jest wykluczona. A niech tam, będę walczył do końca, aż ramiona mi zdrętwieją i kurcz mnie chwyci. Wtedy pójdę na dno. I pobudzony rozpaczą, jął rozgarniać wodę tęgimi uderzeniami. Nagle wydało mu się, że czarne niebo pociemniało jeszcze, a ogromna, zwarta chmura wali się na niego. W tej samej chwili uczuł dojmujący ból w kolanie. Wyobraźnia, jakże nieobliczalnie szybka, podszepnęła mu natychmiast, że to kula go trafiła i że za chwilę posłyszy odgłos wystrzału, ale strzał się nie rozległ. Edmund wyciągnął rękę i natrafił na jakiś opór, przyciągnął tedy drugą nogę i stanął na ziemi. Zrozumiał, czym była owa domniemana chmura. W odległości 20 kroków wznosił się skalisty, dziwaczny masyw, który można by wziąć za ogromne ognisko obrócone w kamień, gdy rozgorzało największym płomieniem. Była to wyspa Tiboulen. Edmund wyprostował się, uszedł jeszcze kilka kroków, podziękował Bogu i legł na ostrych głazach, które wydały mu się wygodniejszym posłaniem od największego na świecie łóżka. Po czym mimo wichury, mimo burzy i deszczu, który właśnie począł siec, zapadł, złamany wysiłkiem, w ten cudowny sen, co przynosząc wprawdzie ciało odrętwienie, pozwala jednak duszy zachować świadomość niespodzianego szczęścia. W godzinę później straszliwy grzmot obudził Dantesa. Burza rozsrożyła się w przestworzach i przecinała powietrze strzelistym lotem. Niekiedy błyskawica podobna ognistemu wężowi spływała z nieboskłonu, oświetlając chmury i fale, co splątane w przedziwnym chaosie biegły jakby sobie naprzeciw. Oko żeglarskie nie zawiodło Edmunda. Wylądował rzeczywiście na wyspie Tiboulen, pierwszej z dwóch wymienionych wysepek. Wiedział, że tej nagiej wyspy nie porasta żadna roślinność, a więc i o schronienie tutaj trudno. Kiedy burza ucichnie, Edmund popłynie do wyspy Lemara, równie jałowej, ale większej i przeto bardziej gościnnej. Schronił się chwilowo pod występem skalnym i niemal w tym samym momencie burza rozszalała się na dobre. Czuł, jak drżały głazy, pod którymi przycupnął. Fale rozbijały się o podnóże ogromnej piramidy i bryzgały aż na niego. Choć nie groziło mu niebezpieczeństwo, głuche dudnienie i oślepiające błyskawice przyprawiały go o zawrót głowy. Zdawało mu się, że cała wyspa dygocze pod nim i niby statek uwięziony na kotwicy zerwie lada chwila linę i wciągnie go w ogromny wir. Przypomniał sobie wtedy, że od 24 godzin nie miał nic w ustach. Był głodny i chciało mu się pić. Wyciągnął rękę i wychylił głowę. W jakimś zagłębieniu skalnym znalazł trochę wody deszczowej, której się napił. Kiedy wracał do poprzedniej pozycji, błyskawica, która, rzekłbyś, rozdarła niebo aż do stopni boskiego tronu, oświetliła wszystko dookoła. Edmund w tym blasku ujrzał rybacki kuter, który na kształt widma pojawił się na grzbiecie fali. Lecz zaraz runął w przepaść i gnany wichurą miotał się wśród rozszalałych odmętów w odległości ćwierć mili między wyspą Lemara a przylądkiem Croisel. W sekundę później widmo pojawiło się na grzbiecie innej fali, zbliżając się z przerażającą szybkością. Dantes chciał krzyknąć i rozglądał się bezradnie za kawałkiem płótna, by powiewając nim w powietrzu ostrzec ich, że idą na pewną zgubę, ale oni sami wiedzieli o tym. W świetle następnej błyskawicy dojrzał czterech mężczyzn, trzymających się kurczowo masztu i sztagów. Piąty uczepił się drążka połamanego steru. Ci ludzie dostrzegli go widać także, gdyż rozpaczliwe wołania niesione na skrzydłach świszczących podmuchów dotarły do uszu Edmunda. Ponad masztem, zgiętym jak trzcina, łopotał na wietrze strzępek żagla. Nagle pękły więzy, które go dotychczas przytrzymywały i unosząc się niby biały ptak ku czarnym chmurom, zniknął w ciemnej czeluści nieba. Jednocześnie rozległ się okropny trzask i okrzyki śmiertelnej trwogi. Następna błyskawica ukazała oczom Edmunda, który uczepiony niby sfinks występu skalnego sięgał wzrokiem w przepaść. Roztrzaskany stateczek, a wśród jego szczątków zrozpaczone twarze i ramiona wzniesione ku niebu. Po czym wszystko wchłonęła ciemność. Straszliwe widowisko trwało tyle, co błysk pioruna.